Dzień dobry, nazywam się Maria Antonina Rodowicz.
Tydzień z gwiazdą.
No Maria Antonina, no tak, no bo się urodziłam 8 grudnia, to jest Marii, a Antonina, bo jedna z moich babci miała na imię Antonina, no i Maria Antonina.
Maria Antonina, wszystkim znana jako Maryla, chodziła do przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Marzyła, żeby zostać zakonnicą, do czasu, kiedy zafascynowała się Brigitte Bardot. Od momentu, kiedy odkryła francuską ikonę, wolała wyglądać jak ona, niż jak zakonnica. Nie była wzorową uczennicą, urywała się z lekcji i chodziła na prywatki. Marzyła o weterynarii, ale na drodze tej kariery stanął oblany egzamin z chemii. Ostatecznie wybrała Akademię Wychowania Fizycznego i Sport.
Nauczył mnie wytrwałości, że trzeba zaplanować wynik, że ten wynik przyjdzie, tylko trzeba w to włożyć dużo pracy. Nauczył mnie wiary w siebie, że właśnie wszystko zależy ode mnie. Nauczył mnie też takiego podnoszenia się po porażkach, no bo wiadomo, że i w sporcie, i w życiu są i sukcesy, i porażki. I można właśnie cały czas siebie poprawiać.
Trenowała codziennie. W tym czasie modny zaczął być bieg przez płotki i pierwsze sukcesy sportowe odnosiła właśnie w tej dyscyplinie.
To było fajne, że stadion, przychodziła publiczność, ja miałam specjalnie szyte kostiumy przez babcię, projektowałam te kostiumy, jakieś spodenki z paskami, bo nie chciałam wyglądać tak jak wszyscy, nie chciałam nosić ohydnych dresów, które wtedy były jakieś brązowe, wstrętne, tylko się kupowało męskie kalesony, farbowało się je na czarno i taki rodzaj leginsów. Oczywiście one farbowały, jak tylko się człowiek spocił, no ale się wyglądało.
Się wyglądało i się jednak chciało śpiewać, bo już przed pierwszym rokiem studiów na AWF-ie, na obozie przygotowawczym.
Pamiętam, że lało, przez cały miesiąc lało, jak to na Mazurach się zdarza. I było takie urządzenie do wzywania kajaków, taka tuba. Tu się trzymało taki przycisk i się mówiło, oczywiście wokal był zniekształcony, że tam kajak numer 3 proszony do brzegu. Ale już wieczorami, jak te nasze mokre ciuchy schły, taka była wiata zadaszona i tam była stołówka i tam żeśmy się spotykali i ja przez tą tubę śpiewałam. Jeszcze nie było chyba gitary, tylko po prostu śpiewałam wieczorami tym schnącym studentom.
Potem śpiewała w klubie studenckim światowe hity. Tekst spisywany był z magnetofonu i odtwarzany w wersji językowej coś a la angielski. Ewentualnie zastępowany był polskim autorskim tekstem. Kolejny etap to konkurs piosenkarzy studenckich w Krakowie. Wtedy ruszyła lawina.
To był zresztą pierwszy festiwal, który był transmitowany w telewizji. Zaczęłam być rozpoznawalna na ulicy i to było bardzo fajne. Zwłaszcza w górach, jak byłam na wycieczce, wyszłam zza krzaka i turyści powiedzieli: o, widzieliśmy panią w telewizji. To był szok dla mnie.
I co mi to pomoże, gdy z nami, o mój Boże, już dłużej tak nie może być.
Od razu posypały się propozycje. Pierwsze festiwale w Sopocie i w Opolu.
Koncert debiutu się odbywał wczesnym popołudniem typu 16. Było strasznie gorąco. Słońce prosto w twarz. Ja sobie też wymyśliłam kostium, że będę miała taką krótką mini białą, ale haftowaną w kwiaty. No i znalazłam hafciarkę w Warszawie. Ona mi wyhaftowała te kwiaty. To pięknie wyglądało, a chciałam mieć na ręku, wysoko na przedramieniu, prawdziwe, żywe kwiaty, wianek z kwiatów. I przed koncertem, to mogła być sobota, czy wszystko było pozamykane, i pojechałam pod miasto taksówką, pod Opole, do jakiegoś takiego kwiaciarza, który tam miał mieć te kwiaty. Rzeczywiście on miał kwiaty, ale było wszystko zamknięte. No więc była dziura w płocie, więc przeszłam przez tą dziurę, gonił mnie pies, zgubiłam but, ale miałam kwiaty.
Wizualny efekt został osiągnięty. Gorzej było z piosenką, na którą nikt wtedy nie zwrócił uwagi.
Nie miałam sukcesu. Jakoś piosenka, którą śpiewałam, to w ogóle nie był mój styl ani aranżacja, bo ja tutaj kluby studenckie, gitarowa muzyka, a tutaj przydzielili mi taką piosenkę, no się kazali mi zaśpiewać piosenkę, taki walczyk Adama Sławińskiego, co ludzie powiedzą o takich wiosłach. No w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi w tej piosence, chociaż to był tekst Agnieszki Osieckiej, ale ten walc i ten rodzaj aranżacji kompletnie mi nie leżało i przepadłam.
Polskie Radio.
Pamiętam pierwsze moje wizyty w Polskim Radiu. Dyrektorem był Szpilman, także wtedy poznałam pana Szpilmana. No, ledwo, na tam dzień dobry i on rączka i uścisk dłoni, że on poznaje młodą artystkę, ale poznałam tą taką historyczną postać.
Tydzień z gwiazdą.
W 1968 roku Maryla Rodowicz po raz pierwszy weszła do radiowego studia piosenki i nagrała kawałki Boba Dylana.
To było w studio speakerskim, tyle że mikrofon wisiał pod sufitem. Malutka taka kanciapa na Myśliwieckiej i tam zaprowadził mnie jakoś tak późnym wieczorem Piotr Kaczkowski, który się dowiedział, że jest taka właśnie panienka, która śpiewa Dylana i kazał mi przynieść gitarę. Musiałam wejść na stół, zadrzeć głowę do góry i zaśpiewałam tam brzdągając na gitarze Dylana Odpowiedź wiatr, Blowing the Wind. No i to było moje pierwsze takie nagranie.
Odpowiedzi wiatr bijący przez świat. Odpowiedzi bracie, tylko wiatr.
Również na Myśliwieckiej w biurku Agnieszki Osieckiej znalazła fajne teksty.
Agnieszka powiedziała, że Maryla może tam przychodzić, otworzyć szufladę i pogrzebać w jej tekstach. I wtedy ja znalazłam w tej szufladzie tekst Gonią wilki za owcami, który mi się bardzo podobał, z muzyką Kasi Gertner. Wtedy się zaczęła moja współpraca z Kasią, która trwała wiele, wiele lat. Nagrywałyśmy razem całe płyty. Z Kasią się świetnie pracowała. Kasia jest wybitnym kompozytorem, też super koleżanką. Taką właśnie do pogadania, do plotkowania. Całe dnie żeśmy spędzały u niej w domu, no bo ja miałam jakieś wynajęte mieszkania czy akademiki i przyjeżdżałam do niej z gitarą i właściwie najpierw to było jedzenie. Kasia smażyła konfitury, robiła świetne przetwory, gadałyśmy. Potem już wieczorem siadałyśmy, ona grała na fortepianie, na gitarze i tak powstawały całe płyty.
Na jednym z takich spotkań w domu Katarzyny Gertner powstała Małgośka, a tekst napisała oczywiście Agnieszka Osiecka.
Agnieszce się bardzo podobał mój wokal i zaczęła się ze mną spotykać, dawać mi niezliczone ilości tekstów. I to tak trwało latami, te nasze spotkania, przyjaźń. Agnieszka ze mną jeździła na koncerty i za granicę i na wczasy do Bułgarii. Ja jeździłam do niej na Mazury. Byłyśmy bardzo zżyte i związane ze sobą, również prywatnie. Spotykałyśmy się dla przyjemności spotykania. I ja miałam tyle tych tekstów, że właśnie w ubiegłym roku wydałam płytę Buty 2, bo nagle robiąc porządki znalazłam tyle tekstów Agnieszki.
A kiedy nam się wytrą serca od szarych bruków twardych dni, oddajcie ludzie nas do szewca i znów staniemy do tej gry. Bu, 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 bu. Prawy ty, lewy ja.
W czerwcu 1997 roku Maryla Rodowicz zaśpiewała na koncercie Zielono mi, poświęconym Agnieszce Osieckiej.
To był dla mnie koncert prawie nie do zaśpiewania, bo to było tuż po śmierci Agnieszki i nagle wyjść na scenę i śpiewać Niech żyje bal. Naprawdę bałam się, czy w ogóle dam radę, czy w ogóle wydobędę z siebie głos. Piosenka Niech żyje bal była zaśpiewana na ściśniętym gardle i fatalnie. Jak zobaczyłam tych ludzi, zapalniczki i wszyscy siedzieli na scenie i ten nastrój tak się wszystkim udzielił takiego smutku i żalu, że nie ma Agnieszki, że w ogóle każdemu było trudno śpiewać, ale już ten bal to był szczyt niemocy mojej.
Życie, kochanie, trwa tyle co taniec, fandango, bibo, manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i bastań stąd. Zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal, marsz na bal.
Agnieszka Osiecka zostawiła po sobie setki tekstów i wysoko zawieszoną poprzeczkę.
Był pomysł, żeby Kasia Nosowska napisała moją całą płytę, płytę Kochać. I tak się stało. Kasia napisała wszystkie teksty. Kasia nie wiedziała, o czym te teksty mają być. To znaczy, na ile ona może się posunąć w swojej wyobraźni. Ja się spodziewałam, że to będą takie teksty zakręcone, jak ona pisze dla siebie. A ona z kolei chciała napisać, bo ona mi potem powiedziała, chciałam wejść w buty Agnieszki. I chciała pisać w takiej poetyce Agnieszki. Czyli tutaj się rozminęły. zaskoczyliśmy, bo ja oczekiwałam czegoś innego. Tymczasem powstała płyta z takimi tekstami, no bardziej grzecznymi. To nie była taka Kasia Nosowska, tak jak z ostatniej płyty, czy z tych jej solowych płyt, taka zakręcona i oryginalna.
U mnie już noc, czarne niebo pożarło, przed chwilą horyzont leży bez tchu i wariuje po cichu. O, okrutna ta noc, gdy przymykam powieki, próbuję się pieścić, gdy dotyk twój nieudolnie powtarza.
Gram bardzo dużo koncertów i ja myślę, że ta praca mnie mobilizuje. To mnie dopinguje, trzyma mnie w takiej formie.
Tydzień z gwiazdą.
Zacznijmy więc od jednego z trudniejszych zadań, czyli roli Doroty w Krakowiakach i Góralach, wystawionych w Operze Wrocławskiej.
Dla mnie to było bardzo trudne przedsięwzięcie, bo żeby wyśpiewać taką arię, to trzeba mieć inny wokal. No ja nie mam takiego głosu. Poza tym nie mam szkoły, ja się nigdy nie uczyłam śpiewać. Jestem samoukiem, więc pamiętam bardzo ciężkie próby i bardzo był dyrygent surowy. Ponieważ ja musiałam brać oddech nie w tym miejscu, gdzie wolno, bo były strasznie długie frazy i nie wolno wziąć oddechu. A ja śpiewałam swoją techniką, więc śpiewałam przez teren, tam gdzie była góra, to musiałam się nadąć i z chrypą zaśpiewać. Dyrygent, on bardzo się krzywił na to, że ja to łamię, że ja to śpiewam po swojemu. I jeszcze w dodatku, tuż przed premierą dopadło mnie zapalenie tchawicy, co dla wokalisty jest klęską. Pamiętam, że jakimś nadludzkim wysiłkiem zaśpiewałam to, ale miałam tak podrażnione struny, i brałam jakieś leki, żeby nie kaszleć. No ale jakoś się udało.
Trudny okazał się też wspólny koncert z zespołem Big Cyc.
Jest i teraz mamy na to dowody. Maryla Rodowisz z Big Cycem!
Oni mi zaproponowali, że zrobimy taki numer, że ja wyjdę na scenę, że zaczniemy demolować gitary, scenę. Czy ja w to wchodzę? Ja mówię, okej. Okay. Wymyśliłam kostium niesamowity. Stylistka z Krakowa realizowała ten kostium. Zrobiłyśmy perukę do ziemi z posklejanych włosów sztucznych w różnych kolorach. Ona mi uszyła płaszcz z ceraty, który pomalowała tak, jakby się malowało mur, takie graffiti. Ja grałam na gitarze elektrycznej. Jak już miało dojść do rozwalania gitar, czyli walenia gitarami o ziemię, to ja nie mogłam zdjąć gitary przez tą perukę, przez te włosy. Oni już demolują, a ja nie zdemoluję swojej gitary. I po prostu jakoś mi się udało w ostatniej chwili wyszarpnąć i ona się nie chciała złamać. Dodatkowo ja walę o ziemię, a to nic. Mówię, ale obcia.
Dało się w końcu?
Częściowo.
Bywają też koncerty trudne emocjonalnie, jak na przykład koncert dla polskich żołnierzy w Iraku w bazie Echo.
Tam była zmiana dowództwa, więc leciało dużo generałów i przesiedliśmy się potem w transportowego Herkulesa, czyli taki amerykański transportowy, czarny potwór ogromny, gdzie żołnierze są transportowani, czyli siedzi się pod ścianą w spadochronach i tym Herkulesem potem dolecieliśmy do bazy amerykańskiej i tam przesiedliśmy się w helikoptery bojowe, Black Hawks. I te helikoptery nas dowiozły do bazy, nie wyłączając w ogóle śmigieł, prosto na scenę, koncert. Ja miałam, pamiętam, różowe szpilki, a trzeba było iść po kamieniach. No ale czego się nie robi dla urody. Koncert i od razu parę zdjęć z żołnierzami i do helikoptera. Helikopterem do bazy, potem tym Herkulesem, który wykonywał niesamowite jakieś ewolucje, żeby uniknąć ostrzału. Więc to było przeżycie naprawdę, no, jak na wojnie.
Trudne bywa też nagrywanie programów telewizyjnych.
Program telewizyjny w Poznaniu, na terenie wyścigów konnych. Reżyserował to Jasiński i też on wymyślił, że ja zaśpiewam Dziś prawdziwych cyganów już nie ma tylko koni żal, siedząc na koniu. I ja powiedziałam, oczywiście, za co to? No więc okej, jest próba, wszystko się odbyło. W lewej ręce wodzę, w prawej mikrofon, bo przecież muszę jednak śpiewać, no więc śpiewałam na żywo. A orkiestra siedziała na takim podwyższeniu, orkiestra górnego. I koń się trochę płoszył, ponieważ dźwięk, ale nie było tak źle. I teraz jest już ta godzina zero, czyli włączają światła telewizyjne, ogromne jakieś takie spoty. Ja na koń, już koń jest zdenerwowany, chodzi nerwowo. I jak huknęła ta muzyka i publiczność była, widzowie naokoło, no ten koń po prostu naprawdę oszalał, stanął dęba. Ja się utrzymałam, ale się zsunęłam do połowy. I wiszę, zaśpiewałam kawałek, ten koń mnie tak zrzucił, ale się trzymałam. Oczywiście zgubiłam wodzę, więc trzymałam się siłą mięśni. trzymałam ten mikrofon, a ludzie zaczęli krzyczeć: Marylka, nie daj się! Marylka, dasz radę! Nie jest łatwe wciągnąć się na konia siłą mięśni. Ja pamiętam, że sobie wtedy naderwałam mięsień przywodziciela. To był taki ból, ale dokończyłam tą piosenkę.
Trudne chwile rekompensują fani. Tak było na przykład przy nagrywaniu płyty Jest cudnie.
Największy problem był z tekstami. Kiedy przyszłam pierwszy raz do studia do Andrzeja Smolika, który jest producentem, on mi pokazał tekst, który mi się tak średnio podobał. Tekst napisała Marysia Peszek. On był przyzwoicie napisany, ale tam brakowało jakiegoś pazura. Andrzej zaczął mnie namawiać. Mówi: słuchaj, nagraj, bo inaczej się czyta, a inaczej to potem płynie z muzyką. Ja mówię: no dobrze. Nagrałam ten tekst i dalej miałam wątpliwości. On mówi: wiesz, nie, to całkiem dobrze brzmi, posłuchamy za parę dni, jak to się uleży. A wcześniej poznałam taką dziewczynę, Bożena Kraczkowska się nazywa, dziennikarkę młodą z Olsztyna, która jest moją fanką przy okazji, i ona przez parę lat przesyłała mi bardzo dużo tekstów, swoich wierszy. No i pomyślałam sobie, że mogłaby spróbować coś do nowej płyty napisać. Wysłałam jej demo, ona napisała chyba z 10 wersji do tego utworu. Ja wybrałam jedną wersję, zaniosłam Andrzejowi, Smolikowi. On mówi: no nie wiem, ten tekst Marysi Peszek nie jest taki zły. Ale któregoś dnia ta Bożena do mnie zadzwoniła i mówi: tak bym chciała chociaż na pamiątkę, żebyście mi to nagrali. Ja w domu sobie będę słuchać tego, nikomu nie pokażę. Ja mówię: Andrzej, słuchaj, nagrajmy, ja to tylko tak raz zaśpiewam, na pamiątkę dla tej Bożeny. On mówi: no dobra. Ja to zaśpiewałam. Następnego dnia on mówi: wiesz co, właściwie ten tekst jest lepszy. W końcu nagraliśmy to porządnie, tekst Bożeny, i on jest właśnie na płycie.
Zamknęłam furtki trzy, zaparłam szafą i zatrzasnęłam w sobie drzwi. Nie ma rady na to, choć w parku ptak się drze, bo przecież swoje wie. Telefony milczą i niech już tak zostanie.
Jest cudnie to nie tylko tytuł płyty. Jest cudnie także po koncertach, kiedy przychodzi moment na rozdawanie autografów.
Czasami to trwa ponad godzinę, takie podpisywanie. Tłum ludzi i zawsze są jakieś teksty z tłumu, przedziwne teksty. Na przykład ostatnio była taka grupa kobiet, które się przyglądały i komentowały, jak ja wyglądam. Piszczały z radości, ze szczęścia, że są tak blisko. Jedna powiedziała, że ubrała się cała na czerwono, ma czerwone szpilki, czerwoną sukienkę, bo ona wie, że ja lubię czerwony kolor, i mówi: ja muszę to pani pokazać i muszę panią uściskać i zaraz mnie mój zięć przesadzi przez barierkę. I tak się stało. I nagle ta kobieta jest przesadzana przez barierkę, przez swojego zięcia, biegnie do mnie, siada mi na kolanach, przytula się, pokazuje nogi w tych czerwonych butach, no po prostu tłum zachwycony, i takich sytuacji jest mnóstwo. Nagle z tłumu człowiek, mężczyzna, niezbyt trzeźwy, na granicy rozpaczy zaczął krzyczeć, że on musi mi zrobić zdjęcie, tylko że wyłączył mu się telefon i zaczął płakać, bo mówi, że nie pamięta PIN-u, tego hasła. I zaczął pytać ludzi, czy może znają jego PIN, bo on musi to zdjęcie zrobić, a potem jak już zalał się łzami i stwierdził, że nie zrobi zdjęcia, to powiedział, że chociaż mi pierogi może zrobić, bo on był również kucharzem i ochroniarzem, więc naprawdę są tak zabawne teksty. Kiedyś taki pan nie miał płyty, nie miał kartki i podał mi paragon ze sklepu. Mówi: niech pani podpisze na tym paragonie, bo ja wyszedłem rano na zakupy i jeszcze nie wróciłem do domu i to będzie alibi, że byłem na pani koncercie. Oczywiście tłum się śmiał, że gdzie był od rana, prawda? Oczywiście podpisałam mu ten paragon, żeby mógł się wytłumaczyć, że był na koncercie.
RWPG jednoczy kraje socjalistyczne w dziedzinie współpracy ekonomicznej.
A Madonna RWPG jednoczy kraje socjalistyczne, śpiewając piosenki.
Tydzień z gwiazdą.
Wzięło się to stąd, że byłam gwiazdą we wszystkich demoludach, a wtedy już się pojawiła Madonna w Stanach. I Agnieszka powiedziała: ty jesteś właśnie taka Madonna RWPG. To miało takie podwójne znaczenie, że Madonna, czyli jesteś gwiazdą tutaj demoludów, taką socjalistyczną Madonną, a jednocześnie taką świętą Madonną. Prasa to podchwyciła, no i tak poszło. Madonna RWPG.
Pierwszy wyjazd zagraniczny to wylot na festiwal w Karlowych Warach.
Już zapisani byliśmy wszędzie, białe koszule na sznurze skły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdzie tamtą dziewczynę.
Czechosłowacja była dla nas zachodem. Wtedy oni byli tak do przodu, że ja przeżyłam szok. Po pierwsze, pierwszy raz leciałam samolotem do Pragi. Po drugie, z Pragi do Karlowych Warów. Takim samolotem takie lokalne linie się nazywała Biały Łabędź, Biała Labuć. Łabędź był namalowany na samolocie. I ten samolocik, taki nieduży, leciał może ze 100 metrów nad ziemią. Także to było niesamowite. Taka wycieczka, no wszystko widziałam, krowy, ludzi. Pamiętam, że jak przylecieliśmy potem do Pragi, to taka młodzież hipisowska, o której ja tylko słyszałam, że jest, siedzieli boso, z długimi włosami, na ulicy, grali na gitarach. Czułam się jak na zachodzie.
Fajne były też wyjazdy do NRD.
No bo to takie bardziej zachodnie, bo jak NRD, to się przemycało marki wschodnie, szło się do Berlina Zachodniego i się kupowało właśnie ciuchy takie hipisowskie w sklepach indyjskich. Całe fury tych ciuchów tanich. Ale się wyglądało.
W NRD się też piosenki nagrywało.
Namówiłam Czesława Niemena, żeby napisał mi muzykę. Czesław napisał muzykę do pięknego wiersza Jonasza Kofty, Kiedy się dziwić przestanę. A zaaranżował to Ptaszyn Wróblewski. Zaaranżował piękne chóry i wykonaliśmy to od Bułgarii. Chóry się posypały, nie dali rady, ale miałam tą piosenkę. I bardzo chciałam, żeby to nagrać w NRD właśnie. Tam też były świetne studia wyposażone i miałam ten aranż Ptaszyna. I nagrałam to w Niemczech i chór niemiecki, ogromny, Gerda Michaelisa, nagrał to po polsku. Kiedy się dziwić przestanę, będzie po mnie, będzie, będzie po mnie. Takie dopowiedzi, tam dni jednakim rytmem pobiegną. I chór odpowiadał, znieczulone, znieczulone.
Za daleko jej będzie do mnie, kiedy się dziwić przestanę.
Dziwiło także to, co działo się w czasie festiwalu na Kubie w 1978 roku.
Festiwal trwał miesiąc, czyli było miesiąc laby, a tych koncertów to było, nie wiem, może 3 albo 4. Wozili nas autokarami codziennie do takiego polskiego klubu. Nad morzem były przepiękne kluby, tylko pooddzielali te kluby drutem kolczastym, bo to niby taki festiwal zaprzyjaźnionych krajów, ale nie można było mieć kontaktu. Czyli na przykład był ten drut kolczasty, obok byli artyści z NRD. Z drugiej strony za drutem kolczastym byli Rosjanie i nie można było tam przejść. Pamiętam, że jak taki ratownik kubański się we mnie zakochał i wziął mnie łódką na przejażdżkę, to go wyrzucili z miejsca za to, że się kontaktował za bardzo z cudzoziemką, bo Kubańczycy mieli zakaz wstępu do tych klubów. Pamiętam, że myśmy tam przemycali tych ludzi tym autokarem, a autokar jechał w asyście motocyklistów eleganckich, kubańskich, w strojach, w białych koszulach, w uniformach, na białych motorach, na sygnale, więc naprawdę był przejazd do tego eleganckiego klubu, gdzie spędzaliśmy całe dnie popijając rum, kąpiąc się w basenie, leżąc na plaży, nurkując. No i to był świetny czas i parę tych koncertów.
Każda ekipa z kraju zaprzyjaźnionego miała zagrać jeden koncert galowy w teatrze.
I po koncercie ambasador polski mówi, zapraszam was wszystkich do ogrodów ambasady na bankiet. No i my hura, te Słowianki, te dziewczyny z zespołów, chór, wszyscy muzycy, pojechaliśmy tam do tych ogrodów i nagle przyjechał Fidel Castro, bez zapowiedzi, więc tam najpierw padła jakaś jego ekipa, przeczesywali wszystkie krzaki, wszystkie garderoby i nagle się zjawił ten Fidel Castro, więc był szok, ambasador prawie że zemdlał, tylko biegał i krzyczał, ojej, przecież Fidel nawet nie był u radzieckich, szybko stoły, no więc zestawili jakieś 2 stoły i mówi do mnie, Marylka, zaśpiewaj coś z gitarą, gitarzysta wziął gitarę i ja gitarę i żeśmy mu zaśpiewali balladę wagonową. Miałam wersję angielską, którą przygotowałam wtedy na festiwal do Palermo, więc zaśpiewałam i tam pozmieniałam nazwy miast, nie Chitaway i Syracuse, tylko miasta kubańskie Camagüey i Santa Cruz. I on był szczęśliwy, że to taka o nich, o Kubie piosenka. No i właściwie był może 15 minut. No i potem wspólne zdjęcie i zniknął jak sen. Ale zdjęcie zostało.
Wspólne zdjęcia, ale i wspólne wspomnienia zostały z występów z Heleną Wondraczkową.
W 1977 roku na festiwalu w Sopocie Helena śpiewała Malowany dzbanku, ja śpiewałam Kolorowe jarmarki i Nie ma jak pompa. I ja dostałam nagrodę publiczności interwizji, czyli z tych wszystkich krajów miałam najwięcej punktów, a Helena miała główną nagrodę jury. W następnym roku, kiedy nam, tym laureatkom, zaproponowano, żebyśmy otworzyły festiwal. I ja wpadłam na pomysł, żebyśmy razem coś zaśpiewały. Ale wpadłam wpadł na pomysł dzień wcześniej. Spotkałyśmy się w Sopocie i ona mi: Merle, zwariowałaś chyba, jesteś diabłem, zawsze coś wymyślisz. I szybko przez telefon tekst napisał Jan Pietrzak, Laska Nebeska, gra słów, czyli niebiańska miłość po czesku, a po polsku Laska Niebieska. Ja wyszłam z laską pomalowaną na niebiesko. Myśmy się świetnie bawiły, to był taki rock and roll. W nocy żeśmy się uczyły z Heleną tekstu i jakieś tam kroczki żeśmy wymyślały, bawiąc się fantastycznie. I następnego dnia żeśmy wyszły, zaśpiewałyśmy to. Pamiętam, że nie było szału na widowni, ale my się dobrze bawiłyśmy.
W Sopocie publiczność nie bawiła się, za to szalała w Soczi.
Zespół Test śpiewał po angielsku na bis, a to było zabronione. Śpiewali na bis Cepelinów, Parpli i publiczność szalała. Oczywiście poszła fama i ludzie bardzo chcieli być na tych koncertach. Wchodzili oknami, tam jakieś wojny były o miejsca, wdzierali się. I przyszedł organizator i powiedział, że jeżeli jeszcze raz oni zaśpiewają po angielsku, to spadnie kurtyna i skończą koncert. I pamiętam, że Rosjanie podchodzili z kartkami do sceny i podawali tytuły piosenek, żeby oni jednak to zagrali, prowokowali nas. Ja tam śpiewałam też Let It Be. Wtedy był szał, no, że nagle takie zachodnie, fantastyczne przeboje, my gramy. I rzeczywiście raz tak było, że spadła ta kurtyna. Oni skończyli koncert, ale były takie gwizdy i publiczność się tak domagała dalszej części, że ta kurtyna jednak poszła w górę i skończyliśmy koncert.
Takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój.
Tydzień z gwiazdą.
Niby nie ma takiego miasta Londyn, a jednak Maryla Rodowicz tam była.
Zostaliśmy wysadzeni, ja i gitarzyści, w Londynie. Pamiętam upał i mieszkaliśmy w takim bardzo tanim pensjonacie. Ja jeszcze ani by, ani me, ani kukuryku w language'u. I tłumaczem był Polak, który sprzątał w studio. Nagrałam wersje angielskie, mówiłem mu. To się nazywało Love Doesn't Grow on Trees. I zakopane Empty Spaces. Producent zrobił naprawdę dużą promocję, bo mówiłem mu w radiu Radio Luxembourg. Ta piosenka była na liście przeboju przez 16 tygodni. Wtedy mi się wydawało, że takie sukcesy to będę miała co miesiąc, że to tak z marszu. Pojechałam tam, nagrałam w tym Londynie, nie miałam w ogóle grosza, a bardzo chciałam coś kupić, jakieś ciuchy. I pamiętam, że ten sprzątacz Polak pożyczył mi 100 funtów i kupiłam sobie piękną, czerwoną, krótką sukienkę, biały szalik i majtki w burdelu, czerwone, bo wydawało mi się, że to jest sklep z bielizną, a to był burdel.
A z czym kojarzy się trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych w 1978 roku?
Ta trasa mi się kojarzy z ciuchami wojskowymi. Wszystkie pieniądze wydawałam w sklepie The Mobile, sklepy z ciuchami amerykańskimi wojskowymi. Obkupiłam się od stóp do głów, kupiłam sobie taką wielką torbę piechoty morskiej, Marines, takie zielone, długie, wojskowe torby zamykane na kłódkę. Wypchałam tą torbę zdobyczami z tych sklepów. W każdym mieście kierowałam się do The Mobile'u i miałam wszystko, berety, czapki, niezliczoną ilość różnych bluz wojskowych. Mieć kurtkę amerykańską wojskową to było coś w Polsce. To naprawdę był szczyt mody.
But you know what the funniest thing about Europe is?
What?
It's the little differences. You know what they put on french fries in Holland instead of ketchup?
What?
Mayonnaise.
What do they call a Big Mac?
Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Kiedy w 1994 roku bohaterowie filmu Pulp Fiction zachwycali się różnicami między Europą a Ameryką, tym, że na przykład Holendrzy jedzą frytki z majonezem, a Francuzi przed nazwą hamburgera dodają rodzajnik le, niespełna 20 lat wcześniej Maryla zachwycała się samym faktem, że może zjeść hamburgera.
Pierwszy dzień i ja siedzę w McDonaldzie, bo organizator, pan wojewódka, zabrał nas prosto z samolotu do McDonalda. Znaliśmy tylko z filmów ten dach taki charakterystyczny i byliśmy pod wrażeniem, że jesteśmy w McDonaldzie, chociaż te proste stoły, ten wystrój taki prosty, ale to było tak pyszne to jedzenie i w weekendy graliśmy 2 koncerty dziennie i zawsze między koncertami on nam przywoził takie duże kubki papierowe z KFC i to też było coś.
Niezapomniany był także koncert na Manhattanie w legendarnym klubie 54, gdzie bawiły się największe amerykańskie gwiazdy.
Zaśpiewałam tam, ten koncert miał się odbyć chyba wiosną. Krótko mówiąc, zostało parę miesięcy. Im bliżej tego terminu, to ja zaczęłam wpadać w panikę, że ja mam zagrać sama, więc powiedziałam, nie, to zróbmy taki koncert polski. Zaproście Niemena, Małgosię Ostrowską. Takie wielkie polskie wydarzenie. I pamiętam zebrania, które się odbywały w mieszkaniu Elki Święcickiej na Manhattanie. Szefem muzycznym został Michał Urbaniak. Była cała burza mózgów, jak zrobić to polskie show. No i tak powstał projekt Polish Extravaganza. No i doszło do tego koncertu. Mieliśmy podjazd limuzynami, tłumy ludzi, wielki sukces. Też na prośbę Michała Urbaniaka zagrał George Benson. Michał zmontował sekcję z samych gwiazd. Na basie grał Marcus Miller. Na bębna grał Lenny White i oni wszyscy grali Niech żyje bal ze mną i wsiąść do pociągu.
W 1981 roku grała koncerty w klubach polonijnych. Do Polski wróciła 2 dni przed ogłoszeniem stanu wojennego.
Siedziałam na lotnisku i widziałam, wszystkie telewizory na lotnisku pokazywały sytuację w Polsce, że stały czołgi wokół całej granicy i teraz czy wejdą Rosjanie, czy nie wejdą. Amerykanie straszyli oczywiście, że wejdą, a ja tam miałam małe dziecko. Jasiek miał rok i wróciłam oczywiście stan wojenny, czyli bez telefonu, z niemowlakiem, bez pracy, bo wszystkie kontrakty, jak głównie przecież miałam te demoludy, wszystkie zostały kontrakty zerwane, a ja jeszcze byłam w ciąży z Kasią, z córką Kasią, która się urodziła w stanie wojennym. No czyli to był taki, tak jak dla wszystkich Polaków, to był trudny czas.